Mielec, róg ulic Mickiewicza i Sandomierskiej. Stąd na Starówkę spogląda kamienica Dębickich. To miejsce było świadkiem wielu wydarzeń. Zaborów, odrodzenia po odzyskaniu niepodległości, kolejnych wojen i reżimów. A przy tym sami członkowie rodziny Dębickich rzucali się w wir historii, przez co ich nazwisko jest znane każdemu mielczaninowi. Księgarnia prowadzona w tej kamienicy przez rodzinę była miejscem rozwoju kultury, sprzeciwu, konspiracji i miejscem, gdzie od 145 lat pielęgnowana jest miłość do rodzinnej ziemi. Tę najstarszą w Mielcu rodzinną księgarnię prowadzi do dziś Danuta Dębicka.
No witam Panią tutaj, w witam. Tych murach.
Bardzo miło być tutaj. Właściwie po długiej przerwie, ale to jest takie miejsce, księgarnia, ale właściwie nazwać ją po prostu sklepem z książkami to jest niedopatrzenie, to jest błąd właściwie.
To jest moje motto, które tu umieszczam czasami na niektórych wydawnictwach. Księgarnia to nie jest tylko sklep z książkami. W tym roku mija 145 lat od zarejestrowania firmy. Data jest wzięta ze starej pieczęci, ponieważ trudno było dokładnie ustalić początek działalności, ale pradziadek mojego męża, który miał gospodarkę leśną i gospodarstwo po drugiej stronie Wisłoki, po powstaniu styczniowym, jak wiele rodzin polskich, zubożała, no i trzeba się było wziąć do roboty. Pierwsze jakieś takie początki handlu to był handel drewnem z własnego lasu i kiedy wymienialiśmy parkiet, który był zużyty i ułożyliśmy go w mniejszym pokoju, bo szkoda było wyrzucić, na jednej z desek pod parkietem ukazała się data i napis z własnego lasu i to było 1800 ileś tam. Więc pierwszy to był to drewno i potem został tutaj założony sklep, księgarnia, ale prawdopodobnie było to więcej rzeczy, nie tylko książki. Ten budynek spłonął w 1900 roku, kiedy spalił się cały Mielec tutaj, cały rynek i ten budynek, który stał tutaj, prawdopodobnie drewniany, też się spalił. Zachowały się ciekawe wspomnienia z akcji ratunkowej w prasie lokalnej, jak to jeden z ratujących dotarł gdzieś do piwnicy, gdzie były trunki i już z niej nie wyszedł, bo padł w objęcia Morfeusza. Natomiast ta piwniczka, która była tutaj, została zajęta pożarem. Na górze, w przewodniku Orłowicza z 1904 roku, mam wydanie chyba, ujęta już jest ta budowla tutaj pod nazwą Hotel Polski. Na górze były pokoje dla gości, a w piwnicy były beczki z winem dla gości hotelowych i butelki z winem. To się niestety wszystko spaliło. Z dębowych beczek została obręcz bednarska żelazna stopiona i stopione szkło z butelek. Taki był żar. I na pamiątkę tego faktu, przed wejściem do księgarni, jak pani spojrzy, jest napisane z pożaru 1900 roku i to coś w środku to jest stopiona obręcz bednarska i stopione szkło, które znajdowało się w piwnicy. Taka pamiątka. No i potem na tym miejscu wzniesiono budynek, w którym się obecnie znajdujemy i projektował to słynny architekt krakowski Bujas. Mamy zachowane plany. W 1904 roku trafiła do księgarni kasa, która miała przyjmować gotówki. Wtedy jeszcze tam jest korony i halerze na niej, ponieważ no, tutaj jeszcze rządził cesarz Austriaków w tym czasie. Natomiast zwrócę uwagę na to, że był to jeden z nielicznych budynków no, katolickich, tak się nazywało, polskich, ponieważ cały rynek prawie były to domy Żydów. Ten był zbudowany od razu jako nabyta działka i jako własność Dębickich, ale na szczycie budynku znajduje się biały orzeł w koronie i popiersie kościuszki. I już wtedy było to tutaj ustanowione jako patron budynku i całej tej działalności. I chyba to tak miało być, bo przez te lata działalności księgarni elementy patriotyczne, podtrzymywania ducha były zawsze obecne.
Księgarnia przetrwała dwie wojny światowe, ale jako działalność powstała jeszcze wcześniej, prawda? Jakie były jej początki?
Kiedy zbudowano w Mielcu gimnazjum i pojawiła się potrzeba zaopatrzenia powiatu w podręczniki, księgarnia rozkwitła jako już taka pełnoprawna księgarnia. Sprzedaż podręczników była licencjonowana, trzeba było mieć na to zgodę. I księgarnia zaopatrywała właśnie uczniów tutaj powiatu w lektury, w podręczniki, takie tego typu rzeczy.
Wtedy podręczniki, a dzisiaj które pozycje mają największe wzięcie, że tak to nazwę?
Niestety podręczników prawie nie sprzedajemy. Podręczniki są dostępne w internecie. Dzieci sobie tam sprzedają między sobą. To jest w tej chwili ułamek działalności księgarni, w odróżnieniu od jeszcze paru lat do tyłu, kiedy księgarnia sprzedawała podręczniki do szkół podstawowych. Ponieważ teraz dzieci dostają podręczniki w szkołach, wszystko to księgarnie omija. No w tej chwili podręczników nie sprzedajemy, z czego był zarobek przy dużej sprzedaży. Przy tam kilku sztukach to jest działalność hobbystyczna prawie. Także księgarnia w tej chwili wchodzi w takie niszowe sprawy, które nie są w kręgu zainteresowań dużych sieci księgarskich. Dla mnie jest to poniekąd chore, że książka, która ma cenę okładkową wydrukowaną, w dniu premiery pojawia się w tych dużych sklepach w cenie tam 50% niższej. A ja w hurtowni też muszę kupić, tak jak każdy klient. Także raczej z tych książek to w tej chwili rezygnuję, bo nie ma to większego sensu. Niestety ludziom się powodzi różnie i jeżeli ja mam tą książkę w cenie 80 zł, a ją można kupić za 40 parę, to tylko szaleniec przyjdzie wtedy. Także z tych tytułów generalnie staram się rezygnować. No jak oczywiście ktoś chce sprowadzeń. Natomiast czym księgarnia się zajmuje? Wydawnictwa regionalne wszelkie. Wszystko, co jest wydane przez Mielczan, dotyczy Mielca, ludzi, którzy są związani z Mielcem, a cokolwiek piszą, wszystko tutaj trafia do tej księgarni, ma swoje miejsce, organizuje spotkania z autorami, organizuje noce księgarń, narodowe czytanie jesienią też. Żeby tych ludzi przyciągnąć do tej literatury troszkę innej, mniej masowej może, ale bardzo wartościowej. Bo ja się śmieję, że te wszystkie tam głośne powieści ludzie przeczytają i zapomną. Natomiast jeżeli książka dotyczy mojej miejscowości, to ona zostaje w domu i będzie nawet przez te pokolenia służyć ludziom. Jestem w tej chwili wydawcą takiej serii miniatur książkowych dotyczących właśnie Mielca i okolic. Wyszedł Spacerownik Mielecki, pisze to zaprzyjaźniony ze mną autor, pan Stanisław Banatowicz, a ja zostałam jego wydawcą. Także jest Spacerownik po Mielcu, jest Spacerownik dwutomowy po cmentarzu parafialnym, Spacerownik Pitawal po sądzie miejscowym, i najnowsza rzecz po podmieleckich lasach, Puszcza Sandomierska w okolicach Mielca. Bardzo serdecznie zachęcam. Wszystko, co jest wydane, teraz mam taką serię o koloniach niemieckich w okolicach Mielca. Pan Gąsiewski jest autorem. Był Orłów, był Czermin, Goleszów. Więc ludzie z tych okolic, jeżeli coś się chcą dowiedzieć o swoich miejscach zamieszkania, to mają jedyną okazję.
Ta księgarnia, ta kamienica, ona jest świadkiem całej historii Mielca przez właściwie półtora wieku. Więc ten czas, w którym powstał ten biznes, też nie był łatwy, w którym można by liczyć na to, że tak jak dziś, że klienci przyjdą i kupią, bo czasem mają pieniądze po prostu do wydania.
No tak, czasy po powstaniu, ten okres takiego pozytywizmu, gdzie ten biznes zaczęto budować. No, ale
w tym etosie odzyskanej Polski.
Potem odzyskanie niepodległości właśnie, to przecież to była ogromna sprawa. Więc i to pokolenie wychowywane w owym czasie, to było naprawdę bardzo patriotycznie wychowywane. To są ludzie, którzy potem oddali wiele.
Tak jak choćby kapitan Jerzy Dębicki, pani teść, prawda?
No tak, mieliśmy taką uroczystość na cmentarzu. Mogiłę mojego teścia oznaczył IPN jako grób weterana. No, na jego przykładzie, no, jako małe dziecko pomagał tutaj w księgarni, ale wybuchła wojna, druga światowa, i on z kolegami założyli Związek Przyszłych Polskich Żołnierzy. No i te dzieciaki się tak pałętały, że działające tu organizacje, Armia Krajowa, wzięły ich pod opiekę, żeby sobie nie narobiły same problemów, więc zostali zaprzysiężeni jako szare szeregi. Teś był urodzony w 29, więc w 39 miał 10 lat i dostali poważne zadania, jakiś wywiad, jakieś obserwacje, jakieś tam plakatowanie, no tak jak to harcerze mieli.
No i tutaj w księgarni rzeczywiście był taki punkt.
Tak, tu był punkt kontaktowy Armii Krajowej. Tutaj byli przechowywani cichociemni, co jest udokumentowane. Tutaj odbywały się na przykład posiedzenia sądu. Przyjeżdżał z Krakowa sąd i jakichś takich ludzi, którzy no na przykład donosili Niemcom, były nawet wydawane wyroki śmierci.
Tu w tej kamienicy?
Tak, tak. Była też tutaj przeprowadzona matura w czasie okupacji, że mogli ludzie sobie zdać maturę. Była tu organizacja mojego teścia, była druga organizacja, punkt kontaktowy AK. Tam jeszcze pracownicy coś tam organizowali, także był to bardzo gorący punkt. Skończyło się to w pewnym momencie aresztowaniem właściciela księgarni, Eugeniusza Dębickiego, czyli dziadka mojego męża. Trafił on na Zamek Rzeszowski i w zasadzie wyszedł z tego cudem, opieką opatrzności i kaprysem jednego Niemca, który właściwie nie wiadomo dlaczego się zgodził na jego uwolnienie. Historia była też ciekawa, ponieważ prawdopodobnie pojechałby do Auschwitz, ponieważ siedział w celi ze swoim przyjacielem i tamten właśnie został wywieziony do Auschwitz i już stamtąd nie wrócił. A historia jest bardziej romantyczna, tak mogę powiedzieć. Kiedy oni siedzieli, przysięgli sobie, że jeżeli któryś przeżyje, to drugi zajmie się rodziną drugiego z przyjaciół. No i ponieważ teścia, no rodzina tam jakieś pieniądze wystosowała, ale to, że on wyszedł, to był cud. I taki SS-man Zimmermann znany tutaj, który po prostu mordował ludzi bez zmrużenia oka, okazał jakiś kaprys i pozwolił go zwolnić. I była taka sytuacja, że właśnie po wojnie był prowadzony proces przeciwko temu Zimmermannowi w Niemczech i on został świadkiem i o dziwo świadkiem obrony. Nie mógł już pojechać, ale w szpitalu zebrano jego zeznania w tej sprawie, że on po prostu, no nie wiadomo, może miał sympatię sprzed wojny. Ponoć kiedyś pióro dostał, no. Trudno powiedzieć. W każdym razie mój teść dostał brata takiego przybranego, ponieważ żona tego przyjaciela nie chciała, odmówiła jakiejś pomocy, ale poprosiła o opiekę nad synem. I ten właśnie syn zamieszkał tutaj w Mielcu, razem konspirował też z tym moim teściem i został jakby drugim synem, bo teść był jedynakiem, miał płacone za naukę, potem za takie rzeczy. No, przybrał go jak syna po prostu.
Poznała go pani?
Tak, tak, bo ta organizacja taty, działająca tutaj na miejscu jako szare szeregi, po wojnie nie złożyła broni. Ludzie wyjechali na studia do Krakowa i tam działali też jako stalowi Polacy. I niestety w 1951 roku nastąpiła głupia wsypa i tych ludzi aresztowali. I zostali skazani w takim pokazowym procesie w Krakowie na długoletnie wyroki więzienia. Właściwie to byli harcerze, przestrzegali prawa harcerskiego. Nigdy nikogo naprawdę nie zastrzelili nawet, chociaż robili różne akcje. Ale zostali potraktowani jak bandyci sprzeciwiający się nowemu, wspaniałemu ustrojowi. Dowódca miał dostać karę śmierci, ale dostał jakiś bardzo długi wyrok. A teść wyszedł w 56 na fali odwilży. Także spędził parę lat w tym więzieniu, w różnych warunkach, w Rawiczu, tam był gdzieś. A w tym czasie, jak jego zamknęli za te szare szeregi nieujawnione, no to tu przyszli i dziadka wyrzucili z tej księgarni, że to już ma tutaj nie działać, że nie ma miejsca na prywatne księgarnie. I właściwie ze wszystkim gdzieś w grudniu został wystawiony na ulicę. I widziałam takie pismo, które napisał tutaj do tych, co przejęli księgarnię, do władz, że może by wzięli do sprzedaży książki, które zostały. I odpowiedź, mam to, trzymam w kasie, może to gdzieś opublikuję kiedyś jeszcze. I takie pismo, że do obywatela, musi obywatel zrozumieć, że nowemu budowniczemu Polski Ludowej nie jest potrzebny jakiś tam Żeromski czy Sienkiewicz. W ten sposób to było ujęte. No i potem właśnie już nie, księgarnia nie była Dębickich przez te lata. Przed wojną była E. Dębicki jako Eugeniusz, przedtem A jako Antoni, M jako Michał. I myśmy uradzili, że to będzie po prostu księgarnia Dębickich i tej nazwy się trzymamy.
Danuta Dębicka, synowa kapitana Jerzego Dębickiego, potomka rodu Dębickich, którzy prowadzą najstarszą mielecką księgarnię od 145 lat. Jednak musieli przerwać swoją działalność na prawie 40 lat, tak pani Danuto?
Księgarnia przetrwała te dwie wojny i jeszcze działała do 1951 roku jako firma rodzinna. W 1951, co było niezgodne, bo nie było nigdy ustawy o nacjonalizacji księgarni, księgarnia została upaństwowiona i działała potem pod szyldem Domu Książki. I dopiero po przemianach ustrojowych 1989 roku, po okrągłym stole, okazało się, że handel książką znowu może być prywatny w Polsce. No i Rada Rodziny wtedy ogłosiła, że reaktywujemy księgarnię jakoś wspólnymi siłami. Mój teść, moja teściowa świętej pamięci, no mąż, ja, małe dzieci też się włączały, siedziały, metkowały, jak było trzeba. Także wspólnymi siłami uruchomiliśmy to od zera znowu, jako firmę rodzinną. No a przecież tu jest 5 pokoleń Dębickich, którzy tą księgarnię prowadzili. I szkoda to tak było odpuścić.
No tak, i nie odpuścili państwo, bo przecież działalność księgarni w tych latach 10., 20., XXI wieku to praca pani i pani męża.
No ja niestety po śmierci męża zostałam tu sama. No ale duch tej księgarni mnie tu trzyma, żeby ona działała, żeby ona się otwierała, żeby czekała na tych klientów.
No pani przybyła tutaj do Mielca w latach 80., tak?
Ja tutaj przybyłam z racji tego, że poślubiłam mojego męża Pawła, który był synem Jerzego, też jedynakiem. I poznaliśmy się na studiach w Krakowie.
A pani skąd pochodzi?
To jest duże pytanie, ponieważ rodzina mojej mamy jest z Podkarpacia, tam z okolic, za Pilznem. Rodzina mojego taty jest z Podlasia, okolice Radzynia. Rodzice też się poznali na studiach w Krakowie. Ja się urodziłam na Dolnym Śląsku, w Bielawie koło Dzierżoniowa. Liceum robiłam w Lublińcu koło Częstochowy, bo tam zamieszkaliśmy. Tato był budowlańcem i ponieważ on prowadził budowy i co trochę tam zmieniał miejsce pobytu, myśmy tak wędrowali trochę za tatą. Po dotarciu do Lublińca ja zaczęłam liceum, mama mówi, 32 przeprowadzka, dalej nie jadę. Rób co chcesz, ja tutaj będę mieszkać. No i tak zostałam taką przyszywaną Ślązaczką trochę, śmieję się.
Mimo, że sprowadził panią tutaj mąż, to tak, jednak pani pięknie zna tę historię. Pani niesie ten kaganek.
Ponieważ moja mama była nauczycielką i zawsze żyłam tak w szkole i z problemami szkoły, a mama jeszcze kończyła pedagogikę specjalną i uczyła dzieci głuche. Więc to trzeba było mieć powołanie, ale mama mówiła, że mieszkając na tej wsi galicyjskiej, gdzie często chłop nie miał butów, ale miał maturę, bo tutaj tak było i stąd się z Galicji się wywodzili ci wszyscy wielcy przywódcy Polski w większości, bo tu była szkoła polska. Więc mama mówiła, że jej największym marzeniem jako dziecka było zostać nauczycielką. I została tą nauczycielką. Uczenie dzieci głuchych to była ogromna sztuka. Pamiętam, jak ja byłam w liceum. Przecież ja siedziałam wieczorami i rysowałam mamie rysunki na lekcje. Nie było pomocy, nie było drukarek, a trzeba było nauczyć. Więc mama te dzieci brała, tam był ogród przy internacie, pokazywała im, jak rośnie marchewka, jak się ją sieje, jak ją można wyrwać. Ja rysowałam marchewki na planszach dla mamy i to trzeba było dużo trudu włożyć. Ja miałam zawsze tą szkołę, te zeszyty, te podręczniki w jakiejś takiej ogromnej estymie. Książka dla mamy to było, książka to było coś, dla mnie też. Ja nie uznaję, jak ktoś bierze i książki wyrzuca na przykład. To mnie boli serce, jak coś takiego widzę. No, książkę się szanowało. No i jak poznałam męża, no to jeszcze księgarni nie było. Był stan wojenny w zasadzie, nic nie było. Ale przypadliśmy tak sobie do serca, no czym się zajęliśmy? Dystrybucją literatury drugoobiegowej oczywiście. Więc tak, akademik, pokoik mały, mieścił się tapczan, łóżeczko dziecka, stolik, dwa krzesełka, góra zakazanej literatury, dystrybucja i tak dalej. Ja tak sobie myślę, jak myśmy dali radę z tym wszystkim, ale daliśmy radę. Po 5 latach przyjechaliśmy tutaj potem po studiach do Mielca. Ja dostałam pracę w USK jako informatyk, mąż tam w Urzędzie Miasta, potem też w kulturze, ale tak coś tam było niezałatwione, taka sprawa. No i rada rodziny, że może księgarnię jednak odrestaurujemy, uruchomimy na nowo. I 15 grudnia 1992 roku księgarnia się otworzyła, tłum ludzi, prasa. No i tak ruszyliśmy znowu po tym całym czasie. No ale tutaj jest te 5 pokoleń, które patrzy na nas z góry. Jest w tych murach naprawdę duża historia. Tu się wiele działo. I tak mam nadzieję, że jak ktoś wchodzi i ma czas usiąść tutaj, można przysiąść, przeglądnąć książkę, że to czuć. Że to czuć, że nie jest to tam market, gdzie książki są wrzucone do kosza obok ziemniaków. Też mnie to boli, jak to widzę. I że książka jest wartością, a nie takim zwykłym towarem jak cebula. No, potrzebna, ale...
Ale karmi duszę.
Tak. I bez tych książek, jeżeli no, niektórzy mówią, że ludzie przestaną czytać. Mam nadzieję, że nie, bo jednak już to mówiono ileś lat temu. Kino miało umrzeć, ma się dobrze. Książki miały być wyparte, no ale ja sobie nie wyobrażam. Ja czytam w internecie przepisy, jakieś ustawy, owszem, ale dla przyjemności. To ja sobie biorę książkę, otwieram, dotykam papier. Patrzę na czcionkę, prawda? To jest zupełnie co innego. To człowieka wycisza, daje taki spokój. Zresztą ja jestem wzrokowcem, jak większość ludzi. Jak coś przeczytam, to ja pamiętam, że to było trzecia linijka od dołu na przykład. A jak mi się to przesuwa po ekranie, to ja niewiele z tego zostaje tak naprawdę. Także ekran migający to nie jest to. Chociaż uwielbiam komputery, studiowałam, jak jeszcze nie było nazwy informatyk, ja mam tytuł technik, programista elektronicznych maszyn cyfrowych, po maturze zrobiłam taki kurs. Potem byłam na informatyce trochę, ale na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale to też historia.
145 lat, tyle trwa tradycja najstarszej mieleckiej księgarni Dębickich. Pani Danuto. Mało która tego typu działalność ma dziś szansę trwać i działać tak długo.
Z księgarniami jest, jak jest w tej chwili. Niedawno na tej ulicy była jeszcze taka jedna księgarnia, no zamknęła się. Co dzień słyszę, że księgarnie są likwidowane, zamykane, a to nie jest sklep z książkami. To jest coś dużo więcej, księgarnia, więc jest taki chytry pomysł, żeby wychować sobie czytelnika. Dlatego mamy tu ogromny dział literatury dziecięcej. Zaczynamy z książkami już do wózeczka. Rodziców, młodych czytelników w wieku roku i pół, roku, 8 miesięcy, 2, zachęcam do zakupowania książek, które uczą czytać właśnie dwulatki, potem trzylatki, a potem to już cztero, pięcio. To jak wcześniej zaczną, to już będą czytać w tym wieku. Jest dużo elementarzy tradycyjnych, jak falski, sylabowych, nowoczesnych, różnych metod nauczania czytania. To jest taka nadzieja, że to młode pokolenie też będzie czytać, bo czytanie zmienia mózg nieodwracalnie i bardzo na lepsze. Więc zachęcam wszystkich rodziców, żeby czytali dzieciom i uczyli dzieci czytać jak najszybciej.
Ma Pani jakieś historie, które tak szczególnie zapadły Pani w pamięć? Co w ludziach zmieniła księgarnia Dębickich?
Trudno powiedzieć, co zmieniła, ponieważ księgarnia tu jest od zawsze dla większości ludzi. Firma, która jest 145 lat w tym samym miejscu, ona zmienia nie tym, że się pojawia, tylko tym, że jest, że ona trwa. I to jest takie moje drugie motto, żeby mimo wszystko tutaj trwać w tej księgarni.
A jacy ludzie tutaj przychodzą? Kim są czytelnicy księgarni Dębickich?
Wielu ludzi przychodzi, żeby porozmawiać. Po prostu, żeby porozmawiać o różnych rzeczach. Czasem opowiedzą całe swoje życie. Pamiętam, przyszedł kiedyś chłopak taki już starszy z ulicy i z telefonem, że rozładował mu się telefon, czy mógłby poprosić na chwilę jakąś ładowarkę. No, posadziłam go mniej więcej tutaj, gdzie siedzę, podłączyłam mu ten telefon, a mówię, żeby się pan nie nudził, proszę sobie książki pooglądać. No, dookoła są piękne różne książki. Chłopak siedział jakieś tam 20 minut może, zaczął oglądać te książki, po czym sobie jedną wybrał, kupił i mówi, proszę panią, to jest pierwsza książka w życiu, którą kupiłem.
Historyczny moment w życiu tego czytelnika.
Tak, i myślę, że to mógł być dla niego moment przełomowy nawet. No.
Pamięta pani, jaki to był tytuł?
To był jakaś pozycja geograficzna, że nie taka powieść gruba jakaś, ale zainteresowało go to i kupił. No. Te książki tu czekają na ludzi, tylko trzeba po nie przyjść, czasem zagadać, o pomoc poprosić.
A pani jest taką przewodniczką.
A ja tutaj jestem taką przewodniczką. Tym bardziej, że te książki w dużej mierze są wybrane. To nie jest tak, że ja mam umowę z jakąś tam jedną hurtownią i oni mi coś wysyłają. To są wszystko książki wybrane, wyszukane.
A jak pani je wybiera? Jak pani wybiera tytuły, wyszukuje?
Pierwsze rozmawiam z ludźmi, czym się interesują i co by oni chcieli. Bo często jest tak, że nie mam książki, ale rozmawiając, jeżeli słyszę i zostawię mi to w pamięci, albo notuję w notesie jakiś temat, który no, wydaje mi się, że jest ważny. Często siadam właśnie przed komputerem niestety, bo czasy romantycznych wypadów na stadion w Krakowie nocą, gdzie się jechało polonezem i tam się szukało wśród wydawców książek, minęły, ale to były romantyczne czasy. Teraz raczej komputer, raczej kurier, ale to też nie jest tak, że otworzy się komputer i wiadomo co. Ja muszę przejrzeć wiele ofert i to nie jest takie proste. Trzeba mieć taki pewien kompas, który pozwala z zalewu, bo dzisiaj jest problem z nadmiarem. Jak myśmy wtedy jechali, książek nie było po otwarciu zaraz, bo ludzie byli wygłodzeni, więc prawie wszystko, co się przywiozło, się sprzedawało, a teraz trzeba to wyszukać.
A jak to jest, że dziś pani nie tylko nosząc nazwisko męża Dębicka, nie tylko kontynuując to dzieło pokoleń księgarzy Dębickich, ale też właściwie żyjąc historią tej rodziny, niesie pani tę historię i ich dzieło dalej w przyszłość. Jak pani poznawała historię tak burzliwą, rodzinę swojego męża? Jak pani poznawała ją i nią przesiąkała?
Jak ja poznałam męża, to ja właściwie nie znałam tej historii, bo mieliśmy bieżące sprawy, które też się działy i przyjechałam, poznałam teścia, poznałam jego przyjaciół, tak zwanej partyzantki i słuchałam, ja po prostu słuchałam. Mój teść, jak zmarł, miał 91 rok, cała epoka, jak on mówił, że on pamięta powstańców styczniowych, pamiętam, że to zrobiło na mnie wrażenie, że on powiedział, że on widział powstańców styczniowych, bo brali udział w uroczystościach patriotycznych. Jak on snuł te opowieści, jak ten Mielec działał przedwojenny, jak ta księgarnia funkcjonowała, jak ci jego przyjaciele Żydzi tutaj przychodzili, co opowiadali, to naprawdę fascynująca historia. Nie było jeszcze wtedy tyle książek, Dopiero teraz często się dowiadujemy o niektórych sprawach, które miały miejsce, ale to, że ja to słuchałam, no, że mogłam jakby tego dotknąć, to było dla mnie ogromne wyzwanie. Także ja z czasem nabierałam coraz większego szacunku i do tej księgarni, i do tej historii, i do tych ludzi. I tak zostało. No. Ja się tutaj czuję mielczanką teraz, jakbym tu już była z dziada, pradziada. Ten Mielec jest takim, niektórzy z niego uciekają, niektórzy go nie lubią, niektórzy piszą książki, chociaż są mielczanami. Tutaj pan Taran nad miasto Koty napisał.
Taka gorzka trochę powieść.
Miałam go tutaj na spotkaniu właśnie promocyjnym tej książki, ale widzę, że on, że wielu ludzi chce stąd uciec jakby. Zapomnieć może nawet, znaleźć sobie inne życie, a Mielec ma w sobie coś. Jest takim miastem, że jak się go pozna, to się go bardzo lubi albo nawet i pokocha. Dlatego jest tutaj tak dużo ludzi piszących, zajmujących się sztuką. Jak na takie małe miasteczko w sumie, to tu jest wysyp wręcz wszelkiej twórczości, inicjatyw i wszystkiego, o czym sobie można pomarzyć. No przecież tych poetów, ja mam tutaj pół szafki tomików, które zostały wydane, napisane poezji różnej. Niektórej takiej sobie, niektórej bardzo dobrej uważam. Także co mogę w tej chwili? Zachować tą pamięć o tym, co było. Bo człowiek bez pamięci to żyje tylko tu i teraz i taki jest jakby ślepy trochę na to, co się dzieje. Dobrze mówią, że jak ktoś nie zna historii, to będzie powtarzał te same błędy w koło. Dlatego ta historia w księgarni, te wszystkie regionalne sprawy, które można zdobyć, bo to powinni ludzie wiedzieć, gdzie żyją, po co żyją.
Historię mieleckiego rodu Dębickich opowiedziała Danuta Dębicka, a rozmawiała z nią Weronika Wilczyńska-Ortyl. Dziękuję za uwagę.